Armia Czerwona to tak naprawdę robotniczo-chłopska Armia Czerwona. Miała więcej czołgów niż wszystkie inne armie świata razem wzięte. Powstała w wyniku przekształcenia bojówek partyjnych bolszewików, więc Gwardia Czerwona zamieniła się w Armię Czerwoną. Pierwszych ochotników przyjmowano już pod koniec lutego 1918 roku, a w 1946 zamieniono ją na Armię Radziecką. Z początku byli w niej sami ochotnicy, nie było żadnych stopni wojskowych. W 1920 roku liczyła ponad 2,5 miliona żołnierzy, a już dwa lata później liczyła ponad 1 300 000. Na początku 1938 roku liczyła 1,5 miliona, a w wypadku wojny miała się rozwinąć do 6,5 miliona ludzi. Według niektórych Bitwa Warszawska jest jednym z 10 przełomowych bitew świata, podczas której polskie wojska zatrzymały ofensywę Armii Czerwonej i zmusiły ją do odwrotu. Dzięki nam komunistyczna rewolucja nie rozlała się na resztę Europy. Z kolei Bitwa Stalingradzka 1942-43 uważana jest za 20 przełomową bitwę w dziejach historii świata. Najlepszych snajperów w czasie II wojny światowej miała właśnie Armia Czerwona. Szkolono ich w precyzyjnym strzelaniu czy w taktyce kamuflażu i wykorzystywaniu terenu do ukrycia się podczas bitwy. Najsłynniejsza bitwa z udziałem snajperów rozegrała się właśnie w Stalingradzie. 22 września 1939 roku w Brześciu nad Bugiem odbyła się wspólna defilada Armii Czerwonej i Wehrmachtu. Uczczono tym sposobem przekazanie Brześcia wojskom sowieckim, jak to uzgodniono w pakcie Ribbentrop-Mołotow. 25 kwietnia 1945 roku nad Łabą żołnierze Armii Czerwonej i żołnierze amerykańscy spotkali się, pozbawiając Wehrmacht mobilności. Od 1937 do 1938 przez 16 miesięcy aresztowano lub usunięto z wojska ponad 35 tysięcy oficerów. Do 1939 roku ponad 800 dowódców sowieckich zginęło, kilkaset trafiło do więzienia czy do obozów koncentracyjnych. Inni mieli to szczęście, że zostali na przykład zdegradowani czy zmuszono ich do opuszczenia wojska. Nie powinno więc dziwić, że 3 miesiące po niemieckim ataku Związek Sowiecki stracił 15,5 tysiąca czołgów, niemal 67 tysięcy armat czy 10 tysięcy samolotów. Wehrmacht na froncie wschodnim nigdy nie miał przewagi liczebnej, a bardzo często Armia Czerwona dysponowała lepszym sprzętem. Niemieckie zwycięstwa w latach 1941-42 miały miejsce jedynie dzięki temu, że Armia Czerwona miała fatalne dowództwo, wojsko po prostu nie było też zmotywowane. We wszystkich dużych operacjach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej uczestniczyły legendarne wyrzutnie rakietowe Katiusza. Podstawowym wsparciem ogniowym piechoty do końca Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był karabin maszynowy RPD konstrukcji Wasilija Diegtiarjowa. Popularną bronią strzelecką zaś był karabin Mosin. Podstawową maszyną radzieckiego lotnictwa uderzeniowego podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był słynny samolot IU-2. Konstruktorzy nazywali go latającym czołgiem. Był też myśliwiec Jak-3. Z łatwością przeciwstawiał się maszynom niemieckiego lotnictwa. Za najlepszy i najczęściej wykorzystywany czołg podczas II wojny światowej uznano T-34. Trzeba wspomnieć również o Su-100, czyli o niszczycielu czołgów. I jeszcze był czołg IS-2, czołg ciężki, który był najpotężniejszą i najlepiej opancerzoną maszyną, jedną z najpotężniejszych czołgów w historii. Głównym pistoletem maszynowym Armii Czerwonej w trakcie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej był pistolet maszynowy Pepesz. Pistolet puliemiot Szpagina, potocznie nazywany Pepeszą lub Pepeszką, który wyróżniał się niezawodnością i celnością. No, nic tak nie cieszy w końcu jak seria z Pepeszy. Armia stworzyła również nieco mniej udane jednostki. Aerosanie NKU-26, czołg BT-7, który był skrzyżowaniem czołgu i ciągnika, latający czołg A-40KT, latający lotniskowiec Zveno, czy czołg T-35, hojnie obdarzony 5 wieżami. W szeregach Armii Czerwonej byli żołnierze z karabinami większymi od nich samych i workami na plecach zamiast wojskowych plecaków. Był to bardzo częsty widok. Pod Włodawą mieszkańcy donosili, że jednostki używały wielbłądów w charakterze zwierząt pociągowych, a te same potem szturmowały sam Berlin. Czerwonoarmiści często nie znali się na wielu sprawach i odnotowano liczne przypadki, że na przykład kradli naszym krajanom nocniki i pili z nich potem wodę. Na ziemiach polskich często widywano ciężarówki wiozące łupy wojenne, a były to m.in. biurka, ubikacje, różnego rodzaju zwierzęta gospodarskie, a z żołnierzy nierzadko widywano dziwacznie poubieranych, jakby obrabowali jakiś second hand. Widokiem sporadycznym, aczkolwiek pojawiającym się w licznych miejscowościach było, że żołnierze brali smary różnego rodzaju za marmoladę i po wielokrotnych degustacjach wyrzucali, twierdząc, że polska marmolada nie jest smaczna. W jednym z filmów już wspominałem o tym, że żołnierze brali krem Nivea i smarowali nim chleb, sądząc, że to jakaś odmiana smalcu. Jedli dosłownie co tylko się dało. Pałaszowali obierki dla świń całymi wiadrami, wypijali flakony perfum, biorąc je na przykład za alkohol. Po przejściu armii znikały z domów i mieszkań mosiężne klamki. W myśl tego postępowania żołnierze pozbawiali dzbanki czy filiżanki malowanych na żółto uchwytów, bo przecież to musiał być mosiądz. Generalnie żołnierze Armii Czerwonej wywozili, tłukli, zatykali, niszczyli, palili, karczowali i zanieczyszczali szczególnie polskim burżujom. Tych okradali z czego się dało, niszczyli co się dało, a na koniec paskudzili w willach i pałacykach, gdzie tylko mogli. W latach 1939-45 przez Armię Czerwoną przewinęło się łącznie jakieś 30 milionów walczących. Niemcy nie mieli wystarczającej ilości wartowników i drutu kolczastego, żeby pilnować 2,5 miliona czerwonoarmijców. Dzięki Stalinowi jeszcze przed wojną plany obronne kraju wyrzucono do kosza, a zastąpiono je ofensywnymi. Szkolono już nie tak jak bronić, ale jak atakować. Nie trzeba dodawać, jak bardzo złe były to założenia, prawda? Dodatkowo przymykano oko na pijaństwo poborowych, bo w końcu pijany się nie boi i staje się mężniejszy. Świeżego rekruta golono na łyso, jego ubranie dezynfekowano i politycznie poprawnie prano mu mózg. Wręczano mundur, o bieliźnie mógł rekrut zapomnieć, tak jak o skarpetkach, bo w ich miejsce były pasy materiału, czyli onuce. Rekrut rzadko kiedy widywał broń. Podczas ćwiczeń ganiał z drewnianą atrapą, a prawdziwą broń dopiero otrzymywał przed faktyczną walką. Nierzadko jeden żołnierz otrzymywał karabin, a drugi amunicję. Statystyczny żołnierz był analfabetą, znający jakieś 500 słów, a niektórzy byli tacy inteligentni, że nie mieli pojęcia, kim jest towarzysz Stalin. Z kolei niemalże 40% oficerów nie miało wykształcenia wojskowego. Najważniejsze było, żeby żołnierz miał pochodzenie robotniczo-chłopskie, reszta się nie liczyła. Świeżo upieczeni żołnierze nie trafiali do koszar, bo tych po prostu nie było. Sami musieli się urządzić. Pewnie powtarzali sobie, ty tu urządzisz, tak pod nosem. A skoro nie było koszar, to też nie było mu również mowy o łóżkach, czy chociażby o widelcu. Jeśli któremuś udało się znaleźć chociażby łyżeczkę, to się z nią nie rozstawał. Podczas panicznej ucieczki zdarzało się żołnierzom Armii Czerwonej zostawić za sobą broń, ale łyżki nigdy. Spartańskie warunki, w jakich przyszło żołnierzom żyć, tłumaczy, dlaczego miejsca przez nich opanowywane były opuszczane w tragicznym stanie. Jeśli nawet były prysznice, to trzymano w nich na przykład węgiel albo ziemniaki. Nikt nie wyrzucał śmieci, nikt nie sprzątał, brakowało mydła, wielu żołnierzy nigdy nie myło zębów. Wszy były codziennością, a niektórzy myli się nie częściej jak raz w miesiącu. Jeśli chodzi o wyżywienie, to zupa, chleb, herbata czy kapuśniak to były tylko z nazwy. Żołnierzom serwowano ich najgorsze odmiany rodem z najprawdziwszego Hell's Kitchen. Żołnierze się buntowali, a całe pułki nawet potrafiły wylądować w szpitalu. Aby się wyżywić, żołnierze hodowali różne zwierzęta gospodarskie, uprawiali zboże czy nawet ziemniaki. Kiedy Armia Czerwona walczyła przeciwko Finlandii, to aż 30% żołnierzy nie miało zielonego pojęcia o tym, jak obsługiwać swój karabin. Pewnie stąd wynika dość niekorzystna statystyka, bo uważa się, że na jednego zabitego żołnierza fińskiego poległo co najmniej 10 żołnierzy sowieckich. Pomimo zatrważającej ilości sprzętu, to przeciętna załoga nie miała pojęcia, co robi. Kompas i mapa to była dla nich czarna magia, nie potrafili nawet rozkazu wydać prawidłowo, w opinii większości radiostacja była bezużyteczna, a celowniki do armaty były zbyt skomplikowane dla obsługujących, więc je usunięto. Podczas wojny w Hiszpanii Armia Czerwona zasłynęła z fatalnej potyczki o Fuentes de Ebro. 48 czołgów ruszyło na miasto bez rozpoznania, bez znajomości terenu, bez wiedzy, gdzie jest przeciwnik, jaki jest liczny, jak jest uzbrojony. Nim zdołali zawrócić, to wróg zaczął walić do nich z działu, stracili 19 czołgów, no cóż, klapa na całej linii. Nad jeziorem Chasan nie było też lepiej. Podczas bałaganiarskiej walki z Japończykami artyleria zapomniała naboje zabrać ze sobą. Niektórzy piechociarze byli bez broni czy nawet bez butów. Niczego nie osiągnęli, stracili bezpowrotnie 96 czołgów, podczas gdy Japończycy nawet nie mieli jednostek pancernych. Jednak nie stało to na przeszkodzie wspaniałym Sowietom, którzy ogłosili się zwycięzcami tej konfrontacji. 1939 roku w Polsce Armia Czerwona dalej nie była specjalnie przeszkolona, ale też nie miała specjalnie przeszkód do walki z naszymi, bo nasi żołnierze mieli nie walczyć z wojskami sowieckimi. Rzecz jasna, nie wszyscy chcieli się po prostu poddać, stąd m.in. pod Grodnem Wojsko Polskie zadało ogromne straty czerwonoarmijcom. Z poborowych powołanych do wojska w 1941 roku do domu wrócił jedynie co drugi. Przede wszystkim, jeśli myślimy o Armii Czerwonej, to powinniśmy myśleć w kategoriach mięsa armatniego. Pod koniec 1941 roku zabitych, rannych, zaginionych i wziętych do niewoli naliczono 8 milionów ludzi. Niemieckie straty wynosiły niewiele ponad 800 tysięcy żołnierzy. Była to rzeź, ale niekoniecznie rzeź niewiniątek. Tylko, że 3 lata po tym, jak zmarł Stalin, Chruszczow przyznał, że straty były jeszcze większe, bo jakieś 20 milionów ludzi poległo. Z kolei Breżniew jeszcze 10 lat później podał, że to było 25 milionów. Potem komisja niejakiego Gorbaczowa analizowała temat. Wyszło im 27 milionów ludzi, ale i tutaj nie trafiono z liczbami. Na początku 2019 roku ujawniono dokumenty rządowe z czasów wojny. Wojna ojczyźniana trwała od 1941 roku do 1945. W tym czasie zginęło niemal 42 miliony Rosjan, z czego 19 milionów to żołnierze, a 23 miliony to ludność cywilna. A na koniec bajeczka wujka Stalina, bo choć dezercja była karana śmiercią w Armii Czerwonej, to przecież przypadków odnotowywano bardzo wiele. W każdym razie Józef Stalin powiedział kiedyś tak, że trzeba dużo odwagi, żeby być tchórzem w Armii Czerwonej. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału, jak się podobał, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. Ja bardzo dziękuję za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam naprawdę pomaga, a my się widzimy już przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.